Gdy stawiamy się za innymi, musimy zapomnieć o sobie. Zapomnieć o swoim otoczeniu, o okolicznościach. Pomimo naszych braków, musimy modlić się odważnie i wstawiać się tak, jakby na ziemi nie było nikogo oprócz nas i Boga.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Do udziału w dzisiejszej audycji zaprosiliśmy Janusza Bienia, aby porozmawiać na temat 20 rozdziału Księgi Rodzaju. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Dziś znowu śledzimy życie Abrahama, lecz tym razem przyjrzymy się jego podróży, która zaczęła zmierzać w złym kierunku. W poprzednich dwóch rozdziałach, 18 i 19, Abraham miał wspaniałe doświadczenia i osiągnięcia duchowe, a teraz zupełnie upada. Co dzisiaj zobaczymy?
Zobaczymy coś wspaniałego. Po ogromnych duchowych osiągnięciach i wspaniałych doświadczeniach widzimy upadek Abrahama. Witness Lee nazywa to ukrytą słabością Abrahama i wstydliwym stawiennictwem. Wspaniały jest tutaj oczywiście nie upadek Abrahama, ale to, że Bóg potrafił wykorzystać ten upadek do swoich celów. Bóg wykorzystuje nawet ten czas, w którym ulegamy największej słabości. Spadamy na samo dno, lecz Pan przez cały czas w swojej opatrzności pracuje, żeby zdobyć nas i utrzymać w nas swoje świadectwo. W rozdziale, o którym dziś mówimy, widzimy pewną ważną zasadę, którą można by ująć tak: nie kieruj się na południe. Pismo Święte pokazuje nam tutaj w dobitny sposób, że kierowanie się na południe oznacza zrobienie sobie urlopu. Urlopu od Bożej obecności, od życia Chrystusem, od społeczności z Bożym ludem. Oczywiście nie mówię tu o urlopie w sensie potocznym. Mówię o wakacjach od żywego Boga. Grozi nam niebezpieczeństwo, że opuścimy Boga.
To znaczy?
Po prostu, że zamiast podążać za Bożym pragnieniem i Jego sercem, mamy ochotę sobie odpocząć i zająć się własnymi sprawami. Co się dzieje, kiedy zaczynamy lekko podchodzić do życia i zaniedbujemy Bożą obecność i Boże serce? Co się dzieje, gdy nie mamy społeczności, bliskiego kontaktu z Panem? No, po prostu czeka nas ogromny upadek. Ujawnia się nasza prawdziwa słabość. Objawia się nasz opłakany stan. Ale mimo to nadal widzimy, że Bóg w swojej opatrzności wykorzystuje wszystko, czego doświadczamy, dla swojego świadectwa. Musimy nauczyć się pozostawać na właściwej pozycji, to znaczy w społeczności z Panem i w stałej społeczności z Jego ludem. W przeciwnym razie stajemy się cieleśni. Kierować się na południe to inaczej stać się cielesnym. Niektórzy mówią: osiągnąłem już taki stan, że cielesność mi nie grozi. Chcę powiedzieć wyraźnie, to nieprawda. Nigdy nie osiągniemy takiego stanu, w którym będziemy wolni od naszego upadłego ciała. Dlatego musimy uważać. Nie kierujmy się więc na południe, tylko zatroszczmy się o Boga, o to, by być z Nim, mieć z Nim zażyłą, stałą społeczność, żeby wypełnić Jego cel.
Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze z zainteresowaniem wysłuchają dzisiejszego wykładu, bo przecież tak samo jak Abraham, wszyscy miewamy słabości i upadki. Nieraz wręcz po prostu się poddajemy. Na szczęście jednak Bóg nigdy się nie poddaje.
Tak jest, Bóg nigdy się nie poddaje.
Zobaczymy to w dzisiejszym fragmencie Studium Życia. Posłuchajmy Witness Ali.
W rozdziale 20 znajdujemy relację o dwóch ważnych rzeczach: ukrytej słabości i wstydliwym wstawiennictwie. Zajmijmy się pierwszą z nich. Abraham podróżował na południe. Podróż na południe oznaczała dla niego opuszczenie pozycji społeczności. Abraham przebywał w Hebronie i było to właściwe dla niego miejsce, ponieważ tam trwał w zażyłej społeczności z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem. Abraham wyruszył na południe. Powiedzcie mi, dlaczego? Relacja biblijna udziela nam pewnych wskazówek. W Biblii południe zawsze oznacza miejsce wygodne, miejsce, które wiąże się z przyjemnościami. Północ w Biblii wskazuje na trudności, problemy, ale problemy, w których doświadczamy Boga. Na północy są problemy, są trudności, ale jest tam też obecność Pana. Na południu zaś są wygody. Wszystko się układa, ale tracimy Bożą obecność. Tak więc Abraham opuścił pozycję zażyłej społeczności z Bogiem i utracił Jego obecność. Gdy skierował się na południe, stracił Bożą obecność. Musimy zobaczyć, jakie znaczenie ma dla nas pozycja. Możemy być w pełni zachowani, w pełni uchronieni, gdy pozostajemy w kościele, lecz gdy wyruszymy na południe, od razu stracimy właściwą pozycję. Utracimy Bożą obecność i automatycznie powróci nasze stare postępowanie. Dopóki znajdujemy się w starym stworzeniu, jeśli nie pozostajemy w społeczności z Bogiem, możemy zrobić wszystko, tak samo jak ludzie ze świata. Jesteśmy tacy sami jak oni. Nie mów, że zostałeś odrodzony, że otrzymałeś chrzest Ducha Świętego. Nie mów, że otrzymałeś nie tylko pierwsze, ale i drugie błogosławieństwo. Nie obchodzi mnie, ile błogosławieństw otrzymałeś. Dopóki nie trwasz w społeczności z Bogiem, nadal jesteś w ciele. Nie pokładaj ufności w sobie. Ani twoja dusza, ani moja nie zasługują na zaufanie. Musimy pokładać ufność w obecności Pana. Mówić Mu: Panie, gdy zabierzesz mi swoją obecność, będę jak pies. Lecz alleluja, w Twojej obecności jestem święty. Boża obecność wiele dla nas znaczy. W rozdziale 18, gdy widzimy, jak Abraham odprowadza Boga i trwa niewzruszenie w Jego obecności, widzimy wspaniałego świętego. Święty Abraham. O, co za wspaniały święty, wielki święty, taki, który mógł stać z Bogiem, rozmawiać z Nim twarzą w twarz, niczym przyjaciel z przyjacielem. Czy potraficie uwierzyć, że ta niezwykła osoba już w następnym rozdziale przypomina psa? Czy uwierzycie, że ktoś tak święty, porzuciwszy pozycję, na której miał społeczność z Bogiem, mógł znów zacząć kłamać, poświęcić własną żonę? To niewiarygodne. Ale tak było. Musimy więc zdać sobie wszyscy sprawę z tego, że potrzebujemy pozostawać w obecności Boga. Sami nie jesteśmy dla siebie ochroną. Ochronę zapewnia nam tylko Jego obecność.
Relacja z życia Abrahama pokazuje nam dużo na temat naszego własnego doświadczenia. Jaki wniosek możemy wyciągnąć z przykładu życia Abrahama i jego niewiarygodnych słabości, które objawiły się tuż po jego wzniosłych doświadczeniach w poprzednich dwóch rozdziałach?
W jednej ze swoich książek Witness Lee powiedział, że nie ma niczego cenniejszego niż teraźniejsza obecność Jezusa. Nie polegajmy nigdy na tym, że kiedyś doświadczyliśmy Bożej obecności. Musimy w każdej chwili trwać w Jego obecności, tu i teraz. Jeśli bierzemy sobie urlop od obecności Pana, jesteśmy zdolni do wszystkiego. Trudno w to uwierzyć, ale nawet Abraham skłamał, poświęcając własną żonę. To pokazuje tylko, że każdy z nas może posunąć się do wszystkiego, gdy opuści teraźniejszą obecność naszego kochanego, żywego Pana Jezusa. Musimy pozostawać w zażyłej społeczności z Panem i nie opuszczać właściwej pozycji, bo w przeciwnym razie będziemy prowadzili życie w ciele. Bóg tak naprawdę próbował nauczyć Abrahama, żeby nie pokładał ufności w ciele. I dlatego ta jego ukryta słabość, która tkwi przecież w każdym z nas, czyli upadłe ciało, musiała się ujawnić. Każdego z nas stać na najgorsze, gdy opuścimy żywą obecność drogiego Pana Jezusa, którego przecież kochamy nad życie.
Podoba mi się to, co kryje się pod wyrażeniem teraźniejsza obecność.
To naprawdę cenne objawienie. Obecność naszego żywego Pana Jezusa.
Teraźniejsza obecność.
Tak. Jakże jej wszyscy potrzebujemy.
Powróćmy do Witness Lee.
Abraham. Wiemy na podstawie Biblii, że Abraham był ojcem wiary. Jego życie było życiem wiary. A Sara w Biblii obrazuje Bożą łaskę. Obraz, który tu widzimy, pokazuje, że ilekroć zawodzi wiara, cierpi na tym łaska. Ilekroć z naszej strony zawodzi wiara, po stronie Pana cierpi łaska. Za każdym razem, gdy Abraham upadał, cierpiała na tym Sara. I coś jeszcze. Gdy masz łaskę, masz świadectwo. Gdy radujesz się łaską, masz świadectwo. Gdy Abraham kłamał, nie radował się łaską. Stracił też wtedy świadectwo. Zawsze więc, gdy zawodzi wiara, cierpi na tym łaska i jej świadectwo ulega zniszczeniu. W obrazie tym widzimy obydwie te sprawy. Abraham, symbol wiary, upadł. Sara, symbol łaski i świadectwa, poniosła z tego powodu szkodę i doznała uszczerbku. Bóg przyszedł jej na ratunek, co w typologii przedstawia Boga, który przychodzi, by zatroszczyć się o swoją łaskę, o swe świadectwo. Bóg z pewnością mógł w pełni zatroszczyć się o Sarę. Abraham nie musiał kłamać jej kosztem, a jednak to uczynił. Jego wiara zawiodła i ucierpiała na tym łaska oraz świadectwo. Mimo to Bóg nadal czuwał w swej opatrzności. Przyszedł. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że już wcześniej ukazywał się Abrahamowi. Dlaczego nie przyszedł tutaj do niego, tylko do Abimelecha? Ponieważ doświadczenie Abrahama było nienormalne. Nienormalność ta sprawiła, że Bóg się od niego odsunął. Bóg zechciał się ukazać pogańskiemu królowi, lecz nie chciał się ukazać swojemu prorokowi, Abrahamowi. Zamiast tego powiedział pogańskiemu królowi we śnie, że ten, który go okłamał, to jego prorok. Bóg okazał tu mądrość, suwerenność i troskę, pozostawiając Abrahama na pozycji kłamstwa. Poszedł do człowieka, którego okłamano, i wyjawił mu prawdę. Powiedział: lepiej oddaj mu żonę, a on będzie się za ciebie modlił. Nie mogłem w to uwierzyć. Bóg nie natchnął Abrahama do modlitwy za tego pogańskiego króla, tylko w rozmowie z królem objawił mu, że Abraham jest prorokiem i znajduje się na właściwej pozycji, by modlić się za króla i całą jego rodzinę. Czyniąc to, Bóg nie skarcił Abrahama, nie natchnął go do modlitwy, nic mu nie powiedział. Abraham wprawdzie utracił Bożą obecność, lecz Bóg nadal zachował swe świadectwo.
Chciałbym przerwać w tym momencie i o coś zapytać. Abraham w swoim upadku znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Z pozoru Bóg przyszedł uratować jego i Sarę, ale tak naprawdę ratuje i zachowuje swoje świadectwo. O co tutaj chodzi?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, odwołam się do książki Studium Życia Księgi Rodzaju, gdzie mowa jest o tym, że Abraham był ojcem wiary. Oczywiście Abraham nie miał własnej wiary, ale Bóg chwały ukazał mu się i wypełnił go własnym pierwiastkiem wiary. Dzięki temu Abraham stał się ojcem wiary. Jego życie było życiem wiary. Skoro Sara jest symbolem Bożej łaski, oznacza to, że narodzony z niej Izaak narodził się z łaski. A teraz zwróćmy na to uwagę, bo to bardzo ciekawe. Za każdym razem, gdy Abraham upadał, Sara, symbol łaski, cierpiała. A gdy Sara cierpiała, cierpiała też łaska. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Łaska i świadectwo idą ze sobą w parze. Gdy mamy łaskę, mamy też świadectwo. Zawsze, gdy radujemy się Chrystusem jako życiem i zasobem życia, mamy świadectwo. Świadczymy wtedy o Chrystusie. Albo inaczej, po prostu jesteśmy Jego świadectwem. Kiedy Abraham skłamał, nie radował się łaską. Bóg jednak przyszedł w zadziwiający sposób, by wyratować Sarę i przywrócić jej właściwą pozycję. Oznacza to, że Bóg sam zatroszczył się o swoją łaskę i świadectwo. Pośród takiego upadku i słabości Bóg nadal jest w stanie zachować swoje świadectwo i zatroszczyć się o nie.
To naprawdę wspaniałe. Cieszę się, że nawiązałeś do książki Studium Życia Księgi Rodzaju. W ciągu tego krótkiego, 30-minutowego programu możemy przedstawić tylko kilka fragmentów jednego wykładu, ale w książce można znaleźć pełną treść tych wykładów. Dodam, że wkrótce ukażą się pierwsze dwa tomy Studium Życia Księgi Rodzaju. Już niedługo poinformujemy o tym dokładniej naszych słuchaczy.
Bardzo się z tego cieszę.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Potem Abimelech poprosił Abrahama, żeby się o niego modlił. Aby się modlić i wstawiać, Abraham musiał pokonać dwie przeszkody. Po pierwsze, musiał zapomnieć o swoim upadku wobec Abimelecha. Po drugie, musiał zapomnieć o niepłodności swej żony. Wszyscy musimy się tego nauczyć. Modlitwa, przede wszystkim modlitwa wstawiennicza o innych, nie zależy od naszych uczuć, tylko od potrzeby. Widzimy tutaj potrzebę wstawiennictwa. Wskazał ją sam Bóg. Może powiesz, przecież dopiero co upadłem. Okłamałem tego człowieka i on mnie skarcił. Zapomnij o tym, jaki jesteś. Zapomnij o swoim otoczeniu i o wszystkich okolicznościach. Zapomnij o wszystkim. Musisz wstawiać się tak, jakby poza tobą i Bogiem nie było na ziemi nikogo innego. Bez względu na to, jak bardzo Abraham upadł, i tak zajmował pozycję wyższą od Abimelecha. Biblia mówi nam, że ten, kto jest wyżej, zawsze wstawia się za tym, kto jest niżej. Musimy się nauczyć, by pomimo naszych upadków, gdy nadejdzie właściwy czas, ćwiczyć się w wierze, z odwagą, w modlitwie. Zapominając o naszym upadku, o otoczeniu i o wszystkich okolicznościach. Wszyscy musimy się tego nauczyć. Nie uzależniaj swojej modlitwy od tego, czy odniosłeś zwycięstwo. Jeżeli modlisz się po tym, jak zwyciężyłeś, jest to łatwe. A jeśli upadłeś, nadal musisz się modlić. Tak. To trudne dla każdego. Ale posłuchajcie, Abraham tak postąpił. Stanął na pozycji Bożego proroka. Modlił się i Bóg odpowiedział na jego wstawiennictwo. To nie wszystko. Nie pamiętaj o tym, że Bóg nie odpowiedział na twoją osobistą modlitwę. Musisz zapomnieć o własnej potrzebie i modlić się o innych. A wtedy Bóg odpowie na twoją modlitwę, dając syna tobie i innym. Nie mów, że Bóg nie zatroszczył się jeszcze o twoją własną potrzebę i dlatego nie możesz modlić się o innych. Powtarzam ci, jeśli zapomnisz o swojej potrzebie i będziesz modlił się o potrzeby innych, Bóg zaspokoi twoją potrzebę i da ci coś jeszcze. Wszyscy musimy się nauczyć tych wspaniałych lekcji.
Naprawdę trudno nam modlić się o innych, gdy sami jesteśmy pochłonięci własnymi potrzebami i upadkami.
To prawda, ale to wspaniały rozdział. Przedstawiona tu zasada wstawiania się za pogańskim królem, pomimo upadku, jest po prostu niesamowita. Aby wstawić się za Abimelechem, Abraham musiał pokonać dwie przeszkody. Po pierwsze, musiał zapomnieć o własnym upadku wobec Abimelecha, a po drugie, o niepłodności swojej żony. Dowiadujemy się stąd, że nasze wstawiennictwo za innymi nie zależy od tego, czy odnieśliśmy zwycięstwo, tylko od potrzeby. Kiedy Bóg wskazuje nam jakąś potrzebę, musimy się o tę rzecz wstawiać. Gdy wstawiamy się za innymi, musimy zapomnieć o sobie. Zapomnieć o swoim otoczeniu, o okolicznościach i wstawiać się tak, jakby na ziemi nie było nikogo oprócz nas i Boga. Pomimo naszych braków, musimy modlić się odważnie, ćwicząc swojego ducha. Opowiem może historię pewnego brata. Otóż miał on ojca, dla którego Bóg przez wiele lat był kimś zupełnie obojętnym. Po prostu Bóg w ogóle go nie obchodził. Po raz pierwszy brat ten dzielił się ze swoim tatą Ewangelią o Panu Jezusie, gdy sam przyjął Chrystusa i oddał mu swoje życie. Był wtedy w szkole średniej, a jego ojciec po prostu powiedział: to nie dla mnie, daj spokój, to mnie nie interesuje. Brat ten modlił się o swojego ojca przez wiele, wiele lat. Ale minęło wiele lat, a on nadal pozostawał obojętny na Chrystusa i nie chciał w niego osobiście uwierzyć. W międzyczasie brat ten dorósł, założył rodzinę. Pewnego dnia modlił się ze swoją żoną i pewną młodą siostrą, której z kolei bardzo zależało na tym, żeby jej ojciec przyjął Pana Jezusa. Gdy zaczęli się o niego modlić, w głowie tego brata pojawiły się myśli o jego własnym ojcu. Pan go poruszył. Pokazał mu, by odłożył na bok swoją potrzebę, swoje pragnienie dotyczące ojca i aby modlił się o ojca tej siostry. Podczas modlitwy Pan dał mu pewność co do jego własnego ojca i wkrótce potem brat ten dowiedział się, że jego tata przyjął Pana Jezusa dzięki innym wierzącym. Narodził się na nowo i stał się członkiem ciała Chrystusa. Co więcej, przed odejściem z tego świata do Pana praktykował życie Kościoła, radował się Chrystusem. Wspaniałe, prawda? Oznacza to więc, że pomimo swoich braków mamy nie patrzeć na siebie, tylko troszczyć się o potrzeby, które Bóg nam wskazuje i wstawiać się za innymi. Kiedy zaczynamy to robić, łączymy się z żywym Bogiem w Jego posłudze. I pamiętajmy, On nieraz odpowiada na nasze modlitwy dopiero wtedy, gdy zatroszczymy się o Jego potrzebę i potrzebę innych.
To niesamowite, że w tej jednej, zdawałoby się tak prostej historii Abrahama, aż tyle można zobaczyć. Dziękuję za dzisiejszą społeczność na temat studium życia 20 rozdziału Księgi Rodzaju.
Dziękuję.
Zostało nam jeszcze kilka sekund. Chciałbym wspomnieć o książce Watchmana Nee, którą rozpowszechnia nasza fundacja, pod tytułem Modlitewna posługa Kościoła. To naprawdę wspaniała książka. Mówiliśmy dziś o wstawiennictwie, a w tej właśnie książce Watchman Nee przedstawia biblijne zasady dotyczące modlitwy, która może związać na ziemi to, co zostało związane w niebie i rozwiązać na ziemi to, co zostało rozwiązane w niebie. Przypomnę, chodzi o książkę Watchmana Nee, Modlitewna posługa Kościoła. Można ją nabyć w księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w naszej fundacji. Naszym gościem był dzisiaj Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję, Andrzej Szmuciński. Do usłyszenia w następnym programie. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres. Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.